Radio Wnet, poranek Wnet, godzina 7:28 i drugi już dzień naszej trasy pod hasłem Iskra Źródła Niepodległości. A może jeszcze raz powtórzę, że to jest projekt, który realizujemy we współpracy z Narodowym Centrum Kultury i Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To jest projekt, którego realizacja polega na tym, że odwiedzamy różne miejsca w Polsce, nie tylko w Polsce, bo zaczęliśmy od Wilny, byliśmy od Litwy, byliśmy w Złowie i byliśmy w Wilnie, zaczęliśmy od Józefa Piłsudskiego i teraz będziemy odwiedzać przez najbliższe 2 tygodnie miejsca, w których urodzili się różni ludzie ważni dla polskiej niepodległości, ale nie tylko politycy, których się oczywiście najczęściej wymienia, ale też postacie ważne dla polskiej kultury, dla polskiej literatury. I dlatego dzisiaj jesteśmy w Suwałkach, a w tej chwili jesteśmy w miejscu bardzo magicznym, tak jakbyśmy się przenieśli gdzieś 100 lat temu. A naszym pierwszym gościem, a właściwie gospodarzem, dzięki której w ogóle możemy tutaj być, jest pani Magdalena Wołowska-Rusińska, kierownik Muzeum imienia Marii Konopnickiej w Suwałkach. Dzień dobry pani.
Dzień dobry państwu.
To może najpierw opowiedzmy parę słów o tym miejscu.
No cóż, Suwałki są tak magicznym miejscem, że urodziła się w nich Maria Stanisława Wasiłowska, późniejsza Konopnicka. I dzięki temu udało nam się otworzyć muzeum poświęcone naszej patronce i możemy podtrzymywać pamięć o jej twórczości i o jej osobie. Teraz jesteśmy w takim tymczasowym muzeum, ponieważ główne muzeum przechodzi remont, dobiegający już końca, ale żeby jednak nie zniknąć z mapy kulturalnej, postanowiliśmy przygotować taką czasową wystawę poświęconą też Marii Konopnickiej i tutaj gościmy i państwa, i suwalczan, i turystów.
Słuchacze nie mogą tego widzieć, miejmy nadzieję, że na naszym portalu będą mogli widzieć zdjęcie, ale proszę nam opowiedzieć, bo tu dookoła nas są różne fotografie czarno-białe i nie tylko, proszę nam powiedzieć, niektóre czarno-białe, niektóre w sepi, proszę nam powiedzieć trochę, co i kto na tych fotografiach jest.
No cóż, naszą bolączką naszego muzeum jest to, że niestety nie mamy żadnych pamiątek, które należałyby do poetki, do Konopnickiej. Wyjechała z Suwałk mając 7 lat, więc trudno było jej pozostawić jakiekolwiek pamiątki po sobie, więc jesteśmy muzeum takim narracyjnym, w którym opowiadamy historię.
Ten hałas, proszę
państwa. Tak, to mamy też mieszkańców, mamy psy, koty, wszyscy czują się dobrze w naszym muzeum.
Ten hałas zupełnie nam nie przeszkadza, kot jest tutaj u siebie, proszę dalej opowiadać.
Dobrze, cóż mamy? No akurat jesteśmy w sali, w której mamy trochę portretów. I najważniejszy portret za moimi plecami to jest taki portret rodziny Konopnickich. W drzwiach, słabo widoczna, państwo może zobaczycie na fotografii, stoi Maria Konopnicka, a przy stole są jej dzieci. Już dorosłe, nie mamy fotografii, kiedy dzieci były małe. Najważniejsze osoby w jej życiu, córki, syn Jan, mąż Jarosław i wnuki. No cóż, no mamy, Konopnicka była taką Europejką dzisiejszych czasów trochę, podróżowała. Niemalże 20 lat spędziła w podróży po całej Europie i chcąc opowiadać o Konopnickiej, nie może zabraknąć właśnie tych portretów, fotografii miejsc, w których bywała, w których tworzyła. Stąd mamy przywołaną Warszawę XIX-wieczną, w której rozpoczęła swoją działalność literacką i prowadziła taką aktywną pracę społeczną. Stąd na kolejnych fotografiach liczne pocztówki z podróży wysyłane do najbliższej rodziny, do przyjaciół. No i oczywiście mamy wspaniałe ilustracje Jana Marcina Szancera, które jak nikt inny przenoszą w świat baśni i krasnoludków, a z tego też jest przecież znana.
Zaraz, do baśni dojdziemy za chwilę i nad rozpaczą naszych dni, nad starym światem ducha kapitoliński tańczy znów faun i świeżym życiem bucha nie tylko wiersze dla dzieci pisała pani Maria.
No nie, to jest akurat wiersz z pięknego tomu wierszy Italia. Są to takie, no wybrał pan tom wierszy jeden z piękniejszych, w których jest taka odważna Konopnicka i niekoniecznie taka, która jest powszechnie znana. Także tak, to była Konopnicka.
To teraz zanim przejdziemy do wiersza, opowiedzmy trochę o jej życiorysie, bo życiorys miał rzeczywiście ciekawy.
Dobrze, a co chcieliby państwo wiedzieć? Co pan chciałby wiedzieć?
No najpierw zacznijmy od tych korzeni suwalskich.
No tak, korzenie są ważne dla każdego człowieka. 7 lat, być może nie jest to dużo, ale 7 pierwszych lat wczesnego dzieciństwa jest o tyle ważne, że w jakiś sposób może kształtować młodego człowieka. Na ile Suwałki wykształciły Konopnicką. Trudno jest mi powiedzieć, aczkolwiek jako pracownik muzeum przywołuję często jej autobiograficzne nowele, w których odwołuje się do czasów suwalskich i podkreśla, jak to były dla niej ważne. Że to tutaj poznała pierwsze mogiłki, że to tutaj miała swoją ukochaną nianię Anusię, z którą mogła dzielić swoje szczęśliwe dzieciństwo, że naprawdę lata spędzone w Suwałkach należały do najszczęśliwszych. Później z wyboru rodziców, bo nie jej, przeniosła się do Kalisza. Tam spędziła kilka lat. W międzyczasie uczęszczała na pensję sióstr sakramentek w Warszawie. Jedynie rok czasu uczęszczała na taką zorganizowaną edukację. Jej ojciec jako bardzo wykształcony człowiek był jej nauczycielem, a potem była samoukiem. W wieku 20 lat wyszła za mąż, poślubiła Jana Jarosława Konopnickiego i z nim założyła rodzinę. Urodziła 8 dzieci. Dwójka zmarła bardzo wcześnie, 6 wychowywała, 3 3 chłopców. No i w pewnym momencie poczuła, że trochę się różni od współczesnej sobie wówczas kobiety. Odkryła w sobie wrażliwość, duszę artystki i postanowiła spróbować. Zadebiutowała w 1870 roku w czasopiśmie Kaliszanin Zimowy Poranek, który przeszedł bez echa. A później już taki piękny wiersz, przygrywka, którym zachwycił się Henryk Sienkiewicz. I to jest o tyle ciekawe i ważne w jej biografii, że ten Henryk Sienkiewicz, wówczas celebryta tamtych czasów, gdy zachwycił się nieznaną wówczas poetką i powiedział wow, to było jest naprawdę piękne, to otworzył jej drogę. I ona w ten sposób mogła zaistnieć na scenie literackiej w Warszawie. Później często do tego wracała i no to było dla niej takie, jakby to powiedzieć, no na rękę, że została w ten sposób doceniona.
Konopnicka urodziła się na początku lat 40. XIX wieku. Tak. To było pokolenie, dla którego taką cezurą było powstanie styczniowe.
Tak, tak. Ona no jakby dotknęła bezpośrednio tego powstania styczniowego, będąc już mężatką. Jej mąż został zatrzymany i oskarżony o pomoc powstańców, o przetrzymywanie broni. I w związku z takim zagrożeniem, że może być po raz kolejny zatrzymany, spotkać go mogą różne kary, opuściła swój Bronów rodzinny i wyjechała do Drezna. Jej brat, jedyny brat, zginął w bitwie pod Krzywosądzem, a i wuj Ignacy Wasiłowski też został dotknięty zsyłką na Syberię. Także była tym pokoleniem, które bezpośrednio przeżyło i dotknęło powstanie.
Powiedziała pani na początku, że była Europejką tamtych czasów, znała doskonale kulturę europejską, dużo podróżowała, może coś o tym powiedzmy.
Tak, fenomenem Konopnickiej jest to, że znała biegle kilka języków, co na pewno ułatwiło jej tą podróż po Europie. I faktycznie zwiedzała Niemcy, Włochy, Francję, Czechy, prowadząc jednocześnie bardzo bogatą działalność literacką, prowadząc bardzo bogatą korespondencję z rodziną, z przyjaciółmi, która dzisiaj stanowi takie kompendium wiedzy o Konopnickiej. I dlatego śmiem nazywać ją no, Europejką tamtych czasów. Poza tym jednak kobieta w tamtych czasach podróżująca samodzielnie, to nie był taki codzienny widok i obrazek. Opisane są różne też zabawne przygody, kiedy spotykały ją zaskoczenia, przygody, których nie sposób było przeżyć kobiecie. Wtedy ona dumnie mówiła, ale proszę pana, ja jestem Polką, ja sobie poradzę.
Z jednego kubka ty i ja piliśmy onej chwili, lecz że nam w wodę padła łza, więc kubek by my rozbili. Jak mówimy o poetach, o poetkach, to zawsze nasuwa się też pytanie o życie osobiste, o życie uczuciowe, o jakieś takie sprawy, które potem są przedmiotem legendy literackiej.
No cóż, pewnie tak, aczkolwiek no Maria Konopnicka była na tyle wolną kobietą, że potrafiła odejść od męża, nie rozwiodła się z nim, żyła w separacji. Miała inny pomysł na życie, no właśnie chciała odrobinę wolności, czegoś dla siebie. Dzieci były na tyle dorosłe, że mogły pozostać już same, były samodzielne. W związku z tym faktycznie męża pozostawiła i rozpoczęła tą podróż, taką 20-letnią tułaczkę, która też tak naprawdę została do niej zmuszona, była ucieczką taką od codzienności. I ja tyle wiem na temat życia osobistego Marii Konopnickiej.
to tutaj zamilczymy. Tutaj na tym zdjęciu jest liczna rodzina. Co się później stało z jej córkami? Jak to się później rozwinęło?
No, bardzo ciekawie. To znaczy tak, zacznijmy może od Laury. Laura Pytlińska została aktorką. Proszę mi wierzyć, że zawód autorki, aktorki, przepraszam, nie był zawodem powszechnie tolerowanym i Konopnicka nie akceptowała jej wyboru. Chciała, żeby wszystkie jej córki najlepiej były nauczycielkami. Była na tyle charakterna, że potrafiła dyrektorowi Teatru Słowackiego w Krakowie powiedzieć, że jeżeli pozwoli jej córce zagrać na deskach teatru w Krakowie, to ona nigdy więcej nie odwiedzi jego teatru. No cóż, minęło trochę czasu, ona potrzebowała czasu, żeby zrozumieć i zaakceptować wybory córki i zaakceptowała i potem już wierną stała się jej fanką i kibicowała jej w występach teatralnych, a chciałabym zauważyć, że Pytlińska była naprawdę cenioną aktorką Młodej Polski. Najstarsza córka Zofia została nauczycielką, ona była taką powierniczką Konopnickiej. Później zamieszkała w dworku w Żarnowcu, który otrzymała Konopnicka i ona tak najbardziej pielęgnowała pamięć i była tą powierniczką trosk, zmartwień, ale i radosnych chwil. Trzecia córka Helena niestety miała tragiczny życiorys. Helena, o której tak naprawdę niewiele wiadomo, ale najprawdopodobniej miała chorobę psychiczną, która objawiała się nie takim pożądanym zachowaniem młodej dziewczyny. Licznie była w więzieniach, w szpitalach psychiatrycznych i to ona dostarczyła, jeśli można tak powiedzieć, największych trosk i zmartwień poetki i to za jej jakby zachowaniem, przyczyną opuściła Polskę i wyjechała w świat, zaczęła tą swoją tułaczkę. I trzech synów, z czego najbardziej ukochanym synem był Tadeusz, który zmarł bardzo wcześnie, być może dlatego był tym ukochanym. Syn Jan, który stał się takim ojcem rodziny. To u niego w Arkadii odbywały się zjazdy rodzinne. On jedyny doczekał się potomstwa, dzieci, dlatego wszyscy potomkowie Konopnickiej, którzy żyją w dniu dzisiejszym, są z linii Jana Konopnickiego.
No właśnie, chciałem zadać to pytanie, czy żyją jacyś?
Tak, tak, żyją, żyją praprawnuczki, z którymi utrzymujemy kontakt, odwiedzały nasze muzeum i listownie, także tak.
Chodziły tu Niemcy, chodziły odmieńce, sprzedaj chłopie rolę, będziesz miał czerwieńce, schowaj se czerwieńce i białe talary, kto przedaje ziemię, nie naszej ten wiary. Bogatyś ty Niemcze i trzosz swój hendogi, ale na tę ziemię jeszcześ za ubogi. Twórczość Konopnickiej jest ten też taki, ta jej część, która stała się takim wręcz symbolem walki Polaków o przetrwanie w XIX wieku.
No tak, Konopnicka zwana jest twórczości bardzo z twórczości patriotycznej i jej wiersze, jej nowele są wyrazem takich głębokich uczuć patriotycznych. Wielokrotnie były wyrazem nadziei na podjęcie walki, na zwycięstwo. Takim była wieszczem narodowym, potrzebnym na miarę tamtych czasów. Ludziom był potrzebny ktoś, kto będzie krzepił ich serca, dodawał otuchy. Poza tym była taką opiekunką tych najbardziej pokrzywdzonych ludzi.
No właśnie, był bardzo silny, on był w PRL-u podkreślany, ale on przecież był prawdziwy, ten nurt jej twórczości, taki właśnie związany z dolą mas chłopskich, z nędzą.
Tak, to niektórzy mogą jej to zarzucać, ale no moim zdaniem jest to takie były realia. Ona naprawdę pisała o tej krzywdzie, o tych najuboższych. No była dla tych ludzi po prostu stworzona. Oni też potrzebowali kogoś, kto o nich pamięta. No a my dzisiaj możemy na podstawie jej twórczości odwoływać się do tamtych czasów.
Co my wiemy o popularności Konopnickiej, o ilości nakładów, o ilości wydań? O tym, jak ta twórczość się rozchodziła, jak szeroko była czytana za jej życie.
Konopnicka jest fenomenem, myślę. Dlatego, ponieważ albo się ją lubi, albo się jej nie lubi, a niekoniecznie ją się zna. Nie lubi jej się dlatego, że była taka chłopska. Zupełnie nie wiem dlaczego, bo można również znaleźć inne nurty jej twórczości. A jest taka aktualna. My sobie żartujemy w naszym muzeum, że Konopnicka jest takim lekarstwem na wszystko. Nieważne jaką robimy, prowadzimy działalność w danej chwili edukacyjną, kulturalną, ale Konopnicka jest z nami zawsze i wszędzie. Ona na wszystko znajdzie sposób, zawsze dopasujemy Konopnicką do naszych wydarzeń. Bardzo popularna jest jednak wśród dwóch grup wiekowych. wśród starszych, którzy powracają sentymentalnie do czasów swojego dzieciństwa, i wśród najmłodszych, gdzie twórczość dziecięca jest ponadczasowa i naszym też zadaniem jest jakby jej pielęgnacja i niezapominanie o jej twórczości.
Ale był taki jeszcze jeden nurt w jej pisarstwie, silnie związany z obserwowaniem takiego zjawiska, jakim była polska emigracja.
Tak, no jej dzieło Pan Walcel w Brazylii i kilka innych nowelek, też Marianka w Brazylii, no wiązały się właśnie z tą taką podróżą Polaków za chlebem tak zwanym. Niekoniecznie były to szczęśliwe podróże, raczej więcej wiązały się z przykrymi, trudnymi chwilami, rozstaniem z ojczyzną.
Ten nurt poezji dla dzieci, literatury dla dzieci, o którym zaczęliśmy tutaj dzisiejsze nasze spotkanie, jeszcze przed porankiem tutaj wysłuchaliśmy takiej ładnej instalacji muzealnej, gdzie można posłuchać o tym, czy to bajka, czy nie bajka. To jest chyba ten, który dzisiaj najbardziej zachował popularność i najbardziej jest czytany.
No tak, to jest też fenomen baśni o krasnoludkach i o sierotce Marysi, że tak naprawdę to ta baśń jest bardzo trudna do przeczytania. Ma wspaniałe fragmenty, a cały utwór jest dosyć trudny. No ale krasnoludki są naszym tutaj wyznacznikiem i koncentrujemy się wokół krasnoludków, ale również mnóstwa innych utworów, o których na przykład dzieci nie wiedzą, kto jest autorem, a okazuje się, że znają je z przedszkoli, a są to wierszyki napisane przez Konopnicką.
W Suwałkach Konopnicka przyszła na świat, a takie inne miasta, miejsca związane w Polsce, czy też poza Polską, w dawnej Polsce, najbardziej z jej życiem, to są jakie?
No myślę, że drugie miasto to będzie Żarnowiec. W Suwałkach spędziła pierwszych 7 lat, w Żarnowcu ostatnich 7 lat. Z okazji jubileuszu 25-lecia pracy literackiej w Darze Narodowym otrzymała dworek w Żarnowcu, co też było ewenementem, otrzymanie dworku. Otrzymał Sienkiewicz, otrzymała Konopnicka. I bardzo zapraszam do tegoż muzeum, ponieważ no to jest miejsce, w którym ona była już dorosłą, dojrzałą kobietą i tam faktycznie namacalnie można zobaczyć biurko, przy którym pracowała, jej kałamarz, broszkę, czyli takie artefakty bardzo silnie związane z poetką, jeżeli ktoś ma taką potrzebę. A poza tym jest to bardzo piękne miejsce, tak piękne jak nasze.
A tutaj ta piękna kobieta o czarnych włosach, to jest córka,
tak? To jest właśnie Laura, tak? To jest Laura, która była aktorką. Była najpiękniejsza.
Wrócimy jeszcze pewnie dzisiaj i do Konopnickiej, i do samego muzeum, ale Suwałki to nie jest tylko Maria Konopnicka, to są też inne wyraziste kobiety, które odegrały rolę w historii Polski.
Tak, Suwałki mocne są w kobietach. Drugą, może nie drugą, tylko kolejną suwalczanką, która bardzo wpisała się w historię niepodległościową naszego kraju, to jest Aleksandra Szczerbińska, późniejsza Piłsudska, żona Józefa Piłsudskiego, która chciałabym, żeby była znana właśnie jako Aleksandra Szczerbińska, Piłsudska, Ola z ulicy Krzywej, a dopiero później żona.
Czy coś pozostało po tym miejscu, gdzie
urodziła? No niestety nie. Dom, w którym się urodziła, w którym mieszkała, został zburzony. Obecnie znajduje się tam tylko tablica pamiątkowa. Także została tylko pamięć. Kilka lat temu mieliśmy okazję przygotować bardzo ciekawą wystawę poświęconą Piłsudskiej. Myślę, że to była jedna chyba z takich pierwszych naprawdę wyraźnych wystaw, ekspozycji poświęconych tej właśnie osobie, o której naprawdę niewiele wiadomo, a historia jej życia to jest świetny scenariusz na film, w którym można dowiedzieć się o tym, jak to kobiety Polki były odważne, zaangażowane i jak miały wielki wpływ w historię naszego kraju, tak jak się potoczyła.
No właśnie, bo o pani Aleksandrze Szczerbińskiej, Piłsudskiej wie się głównie, że była drugą żoną marszałka, że no małżeństwo w tamtych czasach to drugie było kontrowersyjne, bo pierwsza żona wciąż jeszcze żyła, ale to każdy, kto interesuje się biografią marszałka, może o tych perypetiach przeczytać. Natomiast ona sama miała swój taki wyrazisty, można powiedzieć polityczny wręcz życiorys.
Tak, tak. No właśnie dlatego podkreśliłam, że to, że była żoną, to jest no dobrze, bardzo ważne, ale nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że będąc 19-letnią dziewczyną, wyjechała z Suwałk do Warszawy. Właściwie nie znała tam nikogo, także do z prowincji, co tu dużo mówić. I tam podjęła działalność niepodległościową z czasem. Zapisała się do PPS-u, przyłączyła się do PPS-u frakcji bojowej i tam jako kurierka transportowała broń, ulotki, przenosiła bomby, dynamit, broń. Cóż więcej, brała udział w akcji w Bezdanach, tak zwanym napadzie, bardzo słusznym zresztą, ale była jedną z tych kobiet. Brała czynny udział w tworzeniu drużyn strzeleckich. Działała w POW. Dwa razy była aresztowana. Odznaczona orderem Virtuti Militari i innymi ważnymi odznaczeniami. No właśnie w cieniu mężczyzn to kobiety pełniły bardzo ważną rolę na tyłach wojny. Musiały być kurierkami, musiały przekazywać informacje, orientować się w terenie, przewozić informacje, być łącznikami. I to wszystko robiła właśnie Piłsudska.
Proszę Państwa, wyszedł nam niewątpliwie dzisiaj poranek feministyczny. Opowiadamy o wyrazistych polskich kobietach, które miały charakter i potrafiły czasem iść pod prąd również duchowi czasu i obyczajom. Tutaj jest taka książka Suwalczanki, historie opowiedziane szeptem zachwytu. To jest książka, album ze zdjęciami. Jego współautorką jest właśnie pani Magdalena Wołowska-Rusińska. Proszę opowiedzieć, co to są za historie.
Tak to się składa w naszym mieście do jakiegoś czasu, że bardzo dużo mówiło się o mężczyznach. A kobiety gdzieś tak zostały z boku. Okazało się, że w zbiorach naszego muzeum jest bardzo duża liczba pięknych fotografii, znanych, mniej znanych, i narodził się pomysł, ażeby utrwalić to, uwiecznić i opowiedzieć tą historię. I okazuje się, że Suwalczanki, no, pełniły bardzo ważną rolę. Oczywiście w początkowych czasach ułatwiało im to, że były żonami, córkami, siostrami znanych Suwalczan zaangażowanych w życie kulturalne, społeczne naszego miasta, i przy okazji one też czasem może z nadwyżki wolnego czasu, częściej myślę z zapotrzebowania, włączały się w taką działalność i kulturalną, i społeczną. Do takich ciekawszych rzeczy to, że jednak Suwałki pozostawały na skraju, było to, że w Suwałkach powstał oddział Stowarzyszenia Równouprawnienia Kobiet. Także byłyśmy bardzo tutaj odważne w podejmowaniu różnych odważnych decyzji i działań.
Ale ja obiecuję, że o mężczyznach też jeszcze dzisiaj w poranku będzie.
Ogromny szacunek wyrażamy do mężczyzn, a poza tym idąc myślą Konopnickiej, która, broń Boże, proszę nie myśleć, że była feministką, bo nigdy nie mówiła o sobie jako feministka, mówiła, że mężczyźni i kobiety powinni się po prostu uzupełniać.